Strefa samorządowa.
11 minut po godzinie 9. Dzisiaj strefa samorządowa Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście. Burmistrz Kępic Magdalena Majewska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I mamy mocną reprezentację powiatową. Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz. Dzień dobry.
Witam słuchaczy Radia Gdańsk.
I starosta słupski Paweł Lisowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od miłych spraw. Czy państwo już mieli okazję przejechać się nowym odcinkiem S6? Ja wiem, że to jest sprawa sprzed niespełna 2 tygodni, ale myślę, że warto o tym przypominać. Trasa S6 pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem już w całości otwarta. 15 miliardów kosztowała. Budowa trwała też bardzo, bardzo długo. No ale możemy już dzisiaj powiedzieć, że przejazd od Pomorza Wschodniego do Zachodniego to 3 godziny z malutkim kawałeczkiem.
Tak.
Magdalena Majewska.
Jechałam akurat do gminy partnerskiej. Gmina partnerska na południu Polski to jest gmina Bystra Siedzina. Do Gdańska trasą S6, później autostradą jedynką. Super trasa, naprawdę do Gdańska podróż w końcu trwa bardzo szybko, no ale jeszcze czekamy na Via Pomerania.
Czyli no, to chyba poczekamy.
Chyba poczekamy, bo jednak ten nasz region z południem Polski, ja tam zaznaczam, że jechałam na południe Polski, także na pewno ten czas skrócił się, szczególnie do Gdańska, no ale niestety jeszcze musimy dalej na południe Polski walczyć o lepsze połączenie.
S6 dla powiatu bytowskiego to trochę jednak jeszcze trochę daleko. Via Pomerania byłaby bardziej korzystna, ale czy Leszek Waszkiewicz się cieszy z tej S6?
Bardzo się cieszę. Co prawda nie miałem jeszcze okazji jechać odcinkiem między Słupskiem a Lęborkiem. Natomiast mieszkańcy powiatu bytowskiego na pewno będą, i ja już też korzystałem ze Słupska w stronę Szczecina i od Lęborka w stronę Trójmiasta, albowiem nawigacja samochodowa już pokazuje często do Gdyni czy do Sopotu dojazd nie przez Kościerzynę, a przez Lębork. Więc to jest dla nas takie bardzo duże udogodnienie. Cieszymy się z tego niesłychanie.
A na Via Pomeranie pan już nadzieję stracił kompletnie, czy nie?
Ja na Via Pomeranie zawsze miałem taką umiarkowaną nadzieję, zresztą w tym studiu już o tym mówiłem, więc byłem w Ministerstwie Infrastruktury, rozmawiałem z ministrem Bukowcem na ten temat i w pierwszej kolejności chyba będziemy tutaj lobbować za tym, żeby wyremontować drogę krajową 21 i 20, bo to jest bardziej realne i szybsze i dzisiaj mocno potrzebne mieszkańcom i powiatu, myślę, Słupskiego i Bytowskiego. A Via Pomerania, no, wstrzymana głównie poprzez to, że prezydent zawetował ustawę o SAFE, bo z tych pieniędzy miały powstać prace studialne nad tą inwestycją.
Paweł Lisowski?
Jako mieszkaniec, jako kierowca oczywiście korzystałem, no i rzeczywiście jest to skok cywilizacyjny. Myślę, że tak ogólnie należy powiedzieć, że to jest takie najważniejsze wydarzenie infrastrukturalne od lat dla Pomorza Środkowego. Po raz pierwszy Pomorze Środkowe zostało włączone do sieci dróg ekspresowych, więc naprawdę dla nas wielkie wydarzenie, ale myślę, że nie tylko z punktu widzenia nas mieszkańców, to jest bezpieczeństwo, to jest komfort, ale myślę, że już po tym sezonie turystycznym zobaczymy napływ turystów zwiększony, no bo to jest łatwiejszy dojazd do Ustki, do całego pasa nadmorskiego. Widzę też ogromną zmianę w zainteresowaniu inwestorów naszym regionem. Praktycznie nie ma tygodnia, żeby jakiś inwestor z zewnątrz nie odwiedzał słupskiego starostwa i z nami nie rozmawiał na temat przyszłych inwestycji.
Ale to są jakieś duże przedsięwzięcia planowane?
No, przeważnie to są duże planowane przedsięwzięcia, tak? I w odnawialne źródła energii, i w jakieś nowe technologie, jak choćby to ostatnie. Naprawdę jakieś magazyny energii, jakieś hale, jakieś zakłady produkcyjne, więc zainteresowanie naszym regionem bardzo mocno wzrosło po wybudowaniu drogi ekspresowej.
Szkoda, że tylko przy drodze ekspresowej.
Ale te korzyści będą się rozkładały.
Ale to jednak inwestorzy patrzą.
A co do Via Pomerani, to powiem tak, no my jako samorząd powiatowy, ja jako starosta, no zabiegam za każdą inwestycją infrastrukturalną w naszym regionie i lobuję na ich rzecz, czy to jest droga ekspresowa S6, czy to jest linia kolejowa 212, czy to jest Via Pomerania. To tam, gdzie jestem, tam, gdzie mogę przekazywać swój głos, to przekazuję i lobuję za tymi ważnymi z punktu widzenia naszego regionu inwestycjami.
Po raz pierwszy jeszcze Leszek Waszkiewicz, proszę
tak,
bardzo.
Tak, ja właśnie, bo tutaj starosta Słupski wspomniał o tym ruchu turystycznym i może ten poprzedni weekend był deszczowy i troszkę mniej ludzi nad morze przejeżdżało, ale już w Bytowie było widać, że samochodów jedzie mniej w kierunku Łeby czy Ustki, a to były głównie samochody w poprzednich latach z rejonu Poznania, Torunia i Bydgoszczy. Także myślę, że mieszkańcy Torunia, Bydgoszczy wybrali już A1 i S6, żeby dostać się na przykład do Łeby, a nie jechali trasą przez Chojnice i Bytów.
To nie wiem, czy to do końca dobra informacja dla mieszkańców Bytowa, bo ruch mniejszy, ale też okazja do zarobienia jest też, że tak powiem, jeżeli chodzi o usługi około turystyczne. Po raz pierwszy pokazał się taki dokument, który nazywa się Horyzontalny Rozkład Jazdy. Przygotowali to specjaliści od kolei. To ma wskazywać natężenie ruchu, połączenia i czynne, modernizowane i rewitalizowane linie kolejowe w całym kraju. Na tyle to podzielono, że w zasadzie możemy ocenić plany kolejowe dla każdego regionu osobno. Dobra informacja jest taka, że pojawiła się tam linia 212, która teraz jest nieczynna na całej swojej długości. Można nawet wyczytać, jak ktoś zna te wszystkie zapisy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju kody, ile tych połączeń będzie. Leszek Waszkiewicz już studiował ten dokument, czy nie studiował?
A jeżeli studiował,
to jakie ma do niego uwagi i jak skomentuje powstanie tego dokumentu? Bo to rzeczywiście warto może na to podkreślić, że po raz pierwszy pokazano jakiś horyzont czasowy do 2035 roku, jeżeli dobrze pamiętam, żeby można było ustalić, co, gdzie będzie się działo.
Gdybyśmy byli w studiu telewizyjnym, państwo widzielibyście moją uśmiechniętą minę, bo rzeczywiście ten dokument sprawił nam bardzo dużo radości. Przypomnę tylko, że gmina Bytów od 2007 roku przejęła zarządzanie linią kolejową między Lipuszem a Bytowem. To trwało do ubiegłego roku. W ubiegłym roku została linia zwrócona do PKP. Teraz już jest we władaniu Polskich Linii Kolejowych. I od 2 lat bardzo mocno w sprawę przywrócenia tej linii zaangażował się osobiście marszałek Mieczysław Struk i od tego czasu widzimy niezwykłe przyspieszenie. Chcę być dobrym prorokiem. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych dni doczekamy się w Bytowie wielkiego wydarzenia.
Dni?
Tak, gdzie zostaną ogłoszone jakieś już bardzo konkretne decyzje co do tej linii.
Panie starosto, otworzył pan teraz duże okno z nadzieją i teraz będziemy pana męczyć, żeby pan coś więcej zdradził.
Nie mogę tego zdradzić, bo...
Za późno.
Nie mogę...
Pociąg przyjedzie.
Wychodzić przed szereg.
Ale to będzie jakaś kluczowa decyzja dla przyszłości tej linii?
Tak, myślę, że tak. No zapowiedzi są takie, że został podpisany przecież kolejowy pakt dla Pomorza, w którym rewitalizacja tej linii Lipusz, Bytów, Korzybie jest zapisana i mamy bardzo duże szanse na to, żeby ten pierwszy odcinek pomiędzy Bytowem a Lipuszem znalazł się na liście zadań rekomendowanych do wykonania w
najbliższym
czasie.
A pan się nie
czasie.
Boi, że tylko, że robienie tego pierwszego odcinka tak naprawdę na święty nigdy odłoży ten drugi odcinek, czyli Bytów, Korzybie?
Myślę, że to, co pan powiedział, że są jakieś horyzontalne pokazane teraz
plany. No ale to tylko plany.
No ale od czegoś trzeba zacząć. My blisko 20 lat konkretnie walczymy w powiecie bytowskim o to, żeby linia powstała. Priorytetem jest oczywiście linia do Lipusza, bo tam są zakłady pracy, które korzystają non-stop z linii kolejowej. Tak jest dowożone wapno, cement do zakładu w Osławie Dąbrowej. Są bazy paliw, bazy gazów, więc ten odcinek ma takie strategiczne znaczenie. Natomiast ten odcinek w kierunku Korzybia, żeby połączyć się z linią do Szczecinka, do Słupska, będzie miał głównie znaczenie takie pasażerskie i rezerwowe, tak? W przypadku jakiejś awarii na tej głównej linii kolejowej, bądź w przypadku niestety, ale tych spraw związanych z potencjalną wojną, tak? To będzie to jakaś linia zapasowa. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo dobrej myśli, że te wieloletnie starania nasze zostaną wkrótce jakieś sfinalizowane.
Magdalena Majewska.
No, ja chciałam podziękować też panu staroście powiatu słupskiego, bo pamiętamy zakusy likwidacji tej linii, szczególnie od Bytowa do Korzybia, linii 212, i to były naprawdę jeszcze ze starostą Ziemianowiczem, z Kołodziejskim, teraz z Pawłem Lisowskim walczyliśmy o to, żeby ta linia została, bo były naprawdę ogromne zakusy, żeby tę linię zlikwidować. Teraz widzimy, że efekt ma być. No, tak jak kiedyś, bodajże w 1993 roku powstał plan budowy dróg krajowych i autostrad. W końcu doczekaliśmy się w tym roku szóstki. Plan jest do 35 roku. Nie wierzę, że te wszystkie obietnice i taborowe, bo to nie tylko infrastruktura kolejowa, nie tylko szyny, tak? Ale to jest też i tabor nowy i wszystko, a widzimy, jakie mamy problemy teraz w połączeniach na linii 405, jeżeli chodzi o tabor. Wielu mieszkańców się dalej skarży, że te wagony nie są do końca dostosowane, nie odpowiadają normom, jeżeli chodzi o przewóz pasażerów. Często dostaję zdjęcia, jak to wygląda. Także cieszymy się, że jest plan, że wiemy, do czego dążymy. Naprawdę imponujący plan tutaj, który opiera się przede wszystkim rozkład jazdy, który ma być łatwiejszy, czytelny. No ale też, co najważniejsze, uzgodnione tutaj z województwem pomorskim, z marszałkiem, że do 35 roku, oprócz tego, że inwestujemy w linie kolejowe, to też inwestujemy w tabor i ten rozkład ma wyglądać tak jak na zapowiedziach.
A pani wierzy w to, że jak się ten pierwszy odcinek się zrealizuje, czyli Lipusz Bytów, ten, który jest główny, i potem Bytów
do Korzybia. Ja myślę, że z każdym, nawet jak jeszcze wcześniej rozmawiałam z ministrem Alepszakiem, ze specjalistami od kolei, nikt nie powie, że linia ma się kończyć w mieście powiatowym. Sensem istnienia linii kolejowych jest to, że one się łączą z innymi liniami, że można się przesiąść, że można też dojechać. Na pewno nie ma sensu budowania linii i kończenia jej w samym Bytowie. Także wierzę w to, że do Korzybia, tym bardziej, że no Korzybie, pamiętamy, było ogromnym węzłem. Tutaj połączenie z linią 405, o czym mówił pan starosta Leszek, w razie czegokolwiek. Nawet teraz widzimy remonty na linii 202, tak? Objazd mógłby służyć tutaj, mógłby być przez Korzybie, przez Bytów. Także na pewno nie ma sensu budowy linii tylko do Bytowa. Wierzę, że ta linia też później będzie połączona z linią 405.
No dobrze byłoby, gdyby Bytów nie był przystankiem końcowym, tylko węzłem
transportowym. Nie może być przystankiem.
Historia
na pewno
zatoczyła koło i wróciła do tego, że kilka linii się w Bytowie krzyżowało.
Paweł Lisowski.
No zawsze tutaj z punktu widzenia powiatu słupskiego wspieraliśmy reaktywację linii kolejowej 212. No oczywiście ten argument, że Bytów jest jedynym miastem powiatowym w województwie pomorskim bez kolei, tutaj też go podnosiliśmy, ale mamy też swój własny interes, tak? No tutaj pani burmistrz była taką ambasadorką, że tak powiem, walki o tą reaktywację. My się do tego przyłączyliśmy. Bardzo dobra informacja, że w tym planie strategicznym jakby rozwoju kolei, jednak ogólnopolskim, ta linia się znalazła. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna informacja. Pomimo tego, że to są tylko plany, to jednak, tak jak tutaj zostało to powiedziane, od planów się zaczyna. To, że polskie linie kolejowe przejęły ten odcinek Lipusz-Bytów, to już jest samo sobie bardzo dobra informacja i to jest dobry prognostyk na przyszłość. Myślę, że tutaj ta inwestycja będzie oczywiście realizowana w pierwszej kolejności, zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast pamiętam, jak z panią burmistrz przedstawialiśmy te różne argumenty, to tak trochę patrzyli nas jak na kosmitów. Tak. Natomiast dzisiaj te same argumenty mają zupełnie inną wagę, tak? Jednak ochrona ludności, obrona cywilna dzisiaj ma zupełnie inne znaczenie niż kilka lat wcześniej. I to pamiętam też, jak miałem przyjemność brać udział w różnych pracach w Ministerstwie Obrony Narodowej, to ta linia również jest wskazywana jako ważna z punktu widzenia właśnie obronności. I myślę, że to też jest duży argument i szansa na to, że ona będzie reaktywowana w pełnej, tak, że tak powiem, dostępności przez Korzybie i do Sławna.
Trzeba zauważyć, to nie są tylko kreski na mapie. Te linie, które mają być reaktywowane, które mają służyć mieszkańcom, one są podparte konkretnymi argumentami. Mówił pan starosta i tutaj z tego, co wiem, jest potencjał społeczny, tak? Czyli badania wskazały na to, że ta linia jest potrzebna.
Ale ta linia ma tylko być do Korzybia i potem w kierunku do Słupska Ustki, czy powinna też, że tak powiem, pozwalać
dosławne.
Wykręcać w kierunku...
Nie,
w
kierunku Szczecinka na przykład, z Bytowa.
Powinna tak, jeżeli chodzi o Korzybie.
Takie rozwiązania powinny być zastosowane w Korzybiu,
gdzie ta linia
mogłaby
być jechać,
przekierowana.
Tak. I do Szczecinka, i do Ustki mogłaby jechać.
Ja pamiętam, w ostatniej kampanii wyborczej pojawiały się takie zapowiedzi, że w 27 roku pojedziemy pociągiem do Bytowa. Panie starosto, to się chyba w 27 już jeszcze nie uda.
No ale jakbyśmy w 27 rozpoczęli.
Ale drezyną.
To by było.
Drezyną to już może teraz. Już tak. Może teraz.
To ale by tak, był tak też szczerze. Potężny sukces.
Pan uważa, jakby nie spoilerując, używając tego języka, że to się wydarzy za kilka dni w Bytowie, jeżeli chodzi o przyszłość linii Lipusz-Bytów, to będzie taki milowy krok?
Myślę, że tak. No, plan jest konkretny, tak? Są podpisane umowy między marszałkiem, między polskimi liniami kolejowymi, tak, na temat reaktywacji wielu linii w naszym województwie. I to się dzieje. W pierwszej kolejności przedłużona linia z Kartuzk przez Sierakowice do Lęborka. Tam już zostały podpisane umowy, tak?
Tam trwają prace nawet już.
Tak.
Podobnie jest
Gdańsk Południe, tak.
Lęborg, Łeba,
tak,
i elektrownia,
tak,
atomowa.
I było powiedziane, że w drugiej kolejności, łącznie z remontem linii z Gdyni do Kościerzyny, będzie ten bytowski odcinek też remontowany, bo to ma duży sens.
Ale ten remont
sens.
Akurat ma poślizg, panie starosto, i jeżeli dobrze pamiętam zapowiedzi pana wiceministra Malepszaka, to tam harmonogram był taki, że najpierw linia 201, a potem 212.
Tak, ale to jest jako łącznie, tak? Bo to nie ma sensu wyremontowanie, nie wiem, odcinka Bytów-Lipusz, dopóki nie będzie skończony tamten. Jest ten poślizg, ale są gdzieś w budżecie państwa pieniądze, które można wykorzystać, więc spodziewamy się, że zostanie to sfinalizowane i być może nie skończymy, na pewno nie skończymy remontu w roku 2027, ale być może go rozpoczniemy w tym roku. A to już by było bardzo, bardzo dużo.
No już lata, o których się mówi, o kolei do Bytowa, to nie wiem.
30 lat. Ale kiedy ostatni pociąg pasażerski dojechał do Bytowa? Taki regularny.
W 93 roku.
No to 33 lata, tak? Dobrze liczę?
Tak, ale przypominam sobie taką wizytę jeszcze z burmistrzem Sylką w zaprzyjaźnionym mieście Markaryd w Szwecji, gdzie burmistrz tego miasta pokazywał nam właśnie ich dworzec i linię kolejową i mówił: 25 lat walczyliśmy o przywrócenie tej linii, a my byliśmy na początku tej drogi. No i te 20 lat właśnie mija, ale myślę, że jesteśmy już na finiszu.
Oby tak było.
Tak, trzymamy kciuki.
Mam też wrażenie, że wiele się zmienia, jeżeli chodzi o transport publiczny, bo na przykład ostatnio gdzieś czytałem, że w Finlandii odbudowywana jest, czy budowana na nowo, zupełnie nowa linia tramwajowa, 12-kilometrowa między miejscowościami, żeby ułatwić przemieszczanie się i dojazd
do
pracy.
Myślę, że nie mamy wyjścia, tak? Że patrząc na to, co się dzieje na naszych drogach, patrząc na miasta zatłoczone w Kępicach po remoncie linii 405, widzimy, jak ta linia jest wykorzystywana do przeładunków. Tam cały czas stoją pociągi towarowe, wyładowywane są towary, także widzimy, jak to jest potrzebne. Także myślę, że tutaj patrząc na rozwój, na to, jak mieszkańcy żyją, jak korzystają, jak potrzebna jest komunikacja między miastami, dojazd do pracy, do szkoły, to tutaj nie mamy wyjścia, musimy inwestować w komunikację zbiorową.
No, pani burmistrz wspomniała tu o nieodpowiednim taborze na tej linii ze Słupska 405, do Szczecinka. No to trzeba powiedzieć, że niedawno, przecież od początku lipca, marszałek województwa w ramach uzupełnienia tej gęstości przejazdów uruchomił na tej trasie pomiędzy Słupskiem a Miastkiem autobusy elektryczne zakupione przez Kępice, zakupione ze środków Krajowego Planu Odbudowy. PKS Bytów obsługuje akurat tę linię i widzimy zainteresowanie. Ludzie też wsiadają do tych autobusów chociażby po to, żeby się przejechać autobusem elektrycznym, zobaczyć, jak to się jedzie.
Nie,
tak?
Chciałbym spoilerować, ale
ja myślę, że to jest historia...
Słupskiego, tego typu autobusy
jedzie do Słupska, te autobusy jeżdżą do Słupska.
Trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, i nie chcę państwa chwalić, ale trzeba było mieć troszeczkę odwagi, żeby te PKS-y utrzymać na powierzchni, bo był taki moment, całkiem nieodległy, kiedy obie te spółki były na krawędzi upadku i wtedy trzeba było decydować, zamykamy, czy inwestujemy i rozwijamy. To była trudna decyzja.
Tego typu tego typu spółek w Polsce po prostu ogłosiła upadłość. Tak. Mhm. Także my tutaj
w naszym, naszym województwie PKS Słupsk, Bytów i Starogard Gdański to były trzy PKS-y przejęte przez samorządy i one wszystkie do dzisiaj funkcjonują.
I może
dzięki temu funkcjonują. Tak. Trzeba powiedzieć uczciwie też.
No tak, tak można powiedzieć.
I ten tabor wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka
Słupski
lat
tutaj
temu.
Bardzo mocno zainwestował, pozyskał środki nie tylko z KPO, ale z innych funduszy i ma ten tabor. Trochę w Bytowie z zazdrością patrzymy, bo macie więcej tych nowych autobusów, ale myśmy też kupili 17 nowych, więc to są... Postęp.
Skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o to na pewno.
Mówiliśmy o tym, że nowa trasa S6 zaczyna przyciągać inwestorów. No mamy taką dużą zapowiedź dużej inwestycji amerykańskiego kapitału. Mówi się o 9 miliardach dolarów zainwestowanych w najbliższe lata w data center w Redzikowie i w Słupsku. Czy to naprawdę jest poważna zapowiedź? Czy to jest coś więcej niż tylko list intencyjny? I jakie są zagrożenia, a jakie są ewentualne zyski z tego typu inwestycji, Paweł Lisowski?
No na pewno jesteśmy na samym początku tej inwestycji. Rzeczywiście podpisano listy intencyjne i z gminą Redzikowo, i z miastem Słupsk. Ci przyszli inwestorzy również odwiedzili słupskie starostwo. Miałem okazję z nimi porozmawiać. No brzmi to aż niewyobrażalnie, bo to są kolosalne sumy. Są zapowiedzi wykupu setek hektarów działek i stworzenia tutaj takiego data center. No jest to jedna z największych takich potencjalnych inwestycji technologicznych, nie tylko w naszym regionie, ale myślę, że w skali Polski. No szansa na wejście środkowego Pomorza do grona takich regionów, które stawiają na nowoczesne technologie. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że oprócz tej drogi ekspresowej S6 tutaj ci inwestorzy podnieśli też jeden bardzo ważny argument, bo interesował ich Śląsk, bo tutaj musi być ogromny dostęp energii, takiej stabilnej. Natomiast swoje zainteresowanie skierowali właśnie tutaj na środkowe Pomorze, na północ, w związku z tym, że my będziemy, czy jesteśmy już powoli regionem stającym się takim potentatem energetycznym w Polsce. Budowana jest elektrownia w Choczewie, budowane są farmy wiatrowe na morzu. Region jest bardzo mocno predysponowany do OZE, więc to wszystko powoduje, że są zainteresowania właśnie tego typu firm. No jeżeli te statystyki też mówią o tym, że 40% energii w Polsce będzie produkowanej na szerokości geograficznej od Wejherowa po Kołobrzeg, to tutaj stąd też wynika to ogromne zainteresowanie. No bardzo mocno trzymamy kciuki. Jesteśmy, w stałej komunikacji również z tym inwestorem. No byłby to naprawdę coś takiego...
A czy rozmawialiście o tym, bo takie też argumenty pojawiają się przy okazji zapowiedzi tej inwestycji, że to jest przede wszystkim tego typu przedsięwzięcie, które jest, jeżeli chodzi o energię, bardzo duże powoduje zapotrzebowanie, ale też na zużycie wody. I tego się boją mieszkańcy z kolei.
Również ten problem musiałby być rozwiązany, natomiast mamy trochę czasu, tak? Bo to nie jest inwestycja, która powstanie z dnia na dzień. To jest inwestycja, która będzie realizowana w latach. No i tutaj na to wszystko musimy się przygotować.
Bytów żyje między innymi dzięki dużej inwestycji, jaką jest firma Drutex, ale chyba też patrzycie na to w taki sposób, że chyba warto pozyskiwać innych inwestorów. Ktoś się interesuje duży, czy raczej korzystacie z tego, że będzie tutaj łatwiejszy dojazd, na przykład między innymi koleją?
Siłą Bytowa rzeczywiście jest firma Drutex, ale też mnóstwo innych zatrudniających 100, 200, 300, 500 ludzi, firm z branży metalowej. Mhm. Więc mamy taką dywersyfikację. Z jednej strony jest to przekleństwo, że jesteśmy tak daleko od Trójmiasta, od wielkich miejscowości, mamy ten utrudniony dostęp, czy drogowy, czy kolejowy, ale to w historii naszego miasta spowodowało, że te firmy zaczęły się rozwijać samoistnie, tak? Staliśmy się taką wyspą przemysłową, więc nie oczekujemy jakichś dużych, nowych inwestorów, natomiast nasze firmy są przygotowane do tego, lepszego i gotowe, na tyle sprawne, żeby być na przykład wykonawcami na budowach takich potężnych inwestycji. Już dzisiaj na przykład firmy z branży elektrycznej są podwykonawcami na przybudowie farm wiatrowych, tego całego lądowego oprzyrządowania. Też przymierzają się do tego, żeby być podwykonawcami na budowie elektrowni atomowej, więc w tym upatrujemy swoją siłę. No też trzeba powiedzieć, że no w całym kraju mamy problemy demograficzne i nie mamy nadmiaru, mimo jakiegoś tam około 10-procentowego bezrobocia, nadmiaru siły roboczej, więc duży inwestor też patrzy na to, czy w danym rejonie jest potencjał taki ludzki, tak, żeby ludzie tutaj znaleźli pracę, a wiemy, że na samej budowie elektrowni atomowej może pracować do 10 tysięcy ludzi, później też będzie spora liczba obsługujących tę elektrownię, również farmy wiatrowe. Wiemy, co się dzieje już w Łebie, w Łusce, tak, jakie jest zapotrzebowanie na pracowników. Więc trochę się tych inwestycji obawiamy, że to może być takie ssanie ludzi też z naszego rynku i będzie ich brakować dla naszych firm. Dlatego no, jesteśmy otwarci na to, żeby pracowali u nas też ludzie z innych krajów. Bytów zawsze był miastem wielokulturowym i zawsze tutaj się ścierały i dobrze współżyły z sobą różne narodowości, więc tutaj też chcemy to zachować, się rozwijać, być miastem przyjaznym dla wszystkich i robić biznes na tych dużych inwestycjach, które pewnie w pierwszej kolejności w okolicach Słupska, Wejherowa będą się pojawiać.
A co na to Kępice, Magdalena Majewska?
Co my możemy? Gmina Kępice, ponad 64% gminy to lasy, także my tutaj jakby dużo nie możemy. Nawet przy tworzeniu planu ogólnego, kiedy już dostaliśmy pierwsze uwagi, to RDOŚ nawet zakwestionował tereny, które chcemy przekształcić na tereny pod fotowoltaikę. Także tutaj patrząc na to, jak na naszą gminę spoglądają na przykład RDOŚ, to chcą, żeby ta gmina zachowała swój charakter, tak? Czyli żeby była takimi płucami.
A podatki skąd?
A właśnie skąd podatki? I to jest właśnie ten dylemat. Ja zazdroszczę gminom, które się rozwijają. Też mamy pięknie, mamy dużo lasów, jeziora, mamy obszary Natura 2000, ale z czegoś żyć musimy. Na pewno czekamy na te miejsca pracy dobrze opłacane w okolicach Słupska. Dobra komunikacja tutaj kolejowa, 28 minut, jeżeli pociąg będzie jechał i dobre będą połączenia z Kępic do Słupska, to przynajmniej możemy stać się taką sypialnią miasta, tak? I na to też liczymy. No oczywiście, jeżeli się znajdzie inwestor tutaj do pana starosty, będzie szukał terenów inwestycyjnych, na pewno mamy, ale tutaj niestety w naszym przypadku te ograniczenia są ogromne, jeżeli chodzi o środowisko.
I tak niestety pewnie będzie.
I tak niestety pewnie będzie. I patrząc na to, co się dzieje, jeżeli koło Słupska w powiecie ma powstać duży zakład, tak, duży teren ma być zajęty, to podejrzewam, że te gminy dalej oddalone będą musiały pełnić taką rolę trochę oddechu i płuc dla tych terenów.
I trochę sypialni może. Są potrzebne mieszkania.
No i też i terenów rekreacyjnych. Chociaż wiadomo, że w turystyce te miejsca pracy nie są za dobrze opłacane i ta turystyka musiała być naprawdę na wysokim poziomie, żebyśmy mogli na tym zarabiać.
Jak już mówimy o środowisku, to mamy taką informację, że w ubiegłym roku samorządy dopłaciły do systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 1 400 000 000 zł. Co to oznacza? Że to, co gminy zbierają w ramach opłaty śmieciowej czy za zagospodarowanie odpadów, to po prostu za mało. Jak ten system uszczelnić? Czy w ogóle jest na to sposób? Magdalena Majewska.
Czekamy cały czas na ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, gdzie cały czas te samorządy postulowały o tym, żeby te ustawy weszły razem z systemem kaucyjnym. No niestety, system kaucyjny działa z dziurami, ale działa. Ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów dalej nie ma. W ubiegłym roku gmina Kępice dopłaciła dokładnie 399 tysięcy do systemu odbierania odpadów. Myślę, że w skali, w porównaniu do innych gmin, przy stawce 35 zł od osoby za odpady, to ta dopłata nie jest najwyższa, ale na pewno przymierzamy się do zmiany regulaminu. Na pewno będziemy szukali oszczędności, między innymi spowodowanymi butelkomatami, czyli na pewno będziemy zmniejszali częstotliwość wywozu plastików, bo widzimy, że tych plastików w kubłach jest coraz mniej, bo jednak mieszkańcy korzystają z butelkomatów. Będziemy szukali oszczędności, no i też co nas boli i też tutaj organizacje samorządowe walczą o to, żebyśmy nie płacili kar, bo są bardzo wyśrubowane
poziomy recyklingu. Tak. On teraz będzie jeszcze niższy, jeżeli oddajemy butelki szklane i plastikowe, no to wiadomo, że to nie trafi do systemu.
Zobaczymy sprawozdania, bo to po całym roku kalendarzowym będziemy mieli sprawozdania. Ale w tej chwili mamy wykazać 2024 rok 45% recyklingu, a w 2006 to już jest 56% ma być recyklingu. I tutaj
i wszedł system kaucyjny, który jeszcze ten poziom może obniżyć.
Także tu jest ogromny problem i tu jakby te kary no też spadną na mieszkańców, no bo czy w formie podatku, czy w formie opłaty za odpady, te kary poniosą mieszkańcy. Także tutaj jest ogromna rola dla spółdzielni mieszkaniowych, dla wspólnot mieszkaniowych. Jeszcze większa segregacja, jeszcze lepsza segregacja, ale już jesteśmy w 2010, ustawa weszła, tak? My już jesteśmy na takim poziomie, mieszkańcy czasami po prostu nie wiedzą, gdzie, jaki odpad wyrzucić. Dlatego tutaj jest potrzebna...
A pojemników coraz więcej. Ja mam już 6. Więcej. Ja mam 6
i jeszcze
podwórku.
Mamy problem, po tylu latach funkcjonowania ustawy, mamy problem, gdzie jaki odpad wyrzucić. I widzimy, że nasi mieszkańcy nawet nie złośliwie, nie to, że z lenistwa gdzieś tam, ale po prostu z niewiedzy, bo ta wiedza jest trudna.
To na szczęście nie jest problem starostw powiatów, Paweł Listowski.
Na szczęście powiat nie odpowiada za odbiór odpadów komunalnych, jest to zadanie gminy. Natomiast ja naprawdę współczuję, bo jako też samorządowiec, jako mieszkaniec obserwuję te problemy systemowe w tym zakresie. No myślę, że tutaj takie wyzwania, jak to właśnie rosnące koszty zagospodarowania tych odpadów, wzrost kosztów energii i pracy, tak, coraz wyższe jednak wymagania środowiskowe.
Ceny paliwa.
No i to wszystko powoduje, że ten system się nie bilansuje. Myślę, że tutaj przede wszystkim koszty ponoszą mieszkańcy i samorząd, tak, czyli można powiedzieć, że jeżeli samorząd ponosi, musi dopłacać, no to nie może inwestować, nie może realizować innych zadań, więc myślę, że tutaj jakimś rozwiązaniem byłoby większy udział tutaj producentów tych opakowań w kosztach.
Niektórzy wskazują na to, że samorządy powinny wspólnie budować duże spalarnie i w ten sposób jakoś tam starać się redukować. Wiem, że też Słupsk o tym myśli, ale na jakim to jest etapie, to nie potrafię Państwu teraz
na pewno samorządy powiedzieć. Same sobie nie poradzą, tutaj potrzebne są systemowe rozwiązania na poziomie krajowym, bo to nie jest niemożliwe, żeby samorządy stale dopłacały do tego systemu.
Dokładnie.
Leszek Waszkiewicz, ile płaci za zagospodarowanie odpadów, za osobę?
Nie płacę za osobę, bo jestem mieszkańcem gminy Bytów i w naszym mieście, w naszej gminie od początku jest system pobierania opłat od zużycia wody. I uważam,
czyli za metr sześcienny, tak?
Tak. I uważam, że to jest chyba z tych wszystkich metod najlepsze rozwiązanie, bo one w momencie wprowadzenia tej opłaty spowodowało raz spadek zużycia wody.
Oj, nie wiem, czy to jest dobra informacja.
Bardzo dobra informacja.
Znaczy, jeżeli mamy budować tutaj,
wszyscy wiemy, że Polska jest krajem z deficytem wody pitnej, więc jest to bardzo dobra informacja. Więc oszczędzaliśmy wodę. I też gmina Bytów i 7 innych, i 6 innych gmin, jako jeden z pierwszych w Polsce utworzyliśmy taki wspólny system zbierania i selekcjonowania odpadów. Więc nasi mieszkańcy już ponad 25 lat są przyzwyczajeni do tego, żeby zbierać selektywnie odpady. I nie odczuwamy tak tych wszystkich problemów, o których tutaj
mówiła. Ale ma pan takie sygnały, że to jest system, który absolutnie jest uczciwy i sprawiedliwy?
Nie, oczywiście, że nie, ale uważam, że jest najsprawiedliwszy. No, z czym się borykają miasta, które mają na przykład od liczby mieszkańców, czy od rodzin, tak? No, nie zameldowują się nowi mieszkańcy, tak? A produkują odpady, tak? A za nie nie płacą albo płacą w nieodpowiedniej wysokości.
W ciężkiej sytuacji są te miejscowości, które są atrakcyjne turystycznie.
Ale też nie wszędzie mamy wodociągi też.
Ale chcę powiedzieć tak, wszędzie mieszka dużo obcokrajowców, wynajmowane są mieszkania i jest zużycie wody, jest produkowany odpad i jest to tak bardzo wymierne, tak? Przyjadą goście do ciebie, produkujesz więcej odpadów, zużywasz więcej wody. No to nie ma idealnego systemu. Pewnie idealnym systemem byłoby to, że każdy płaci, nie wiem, ważone są jego śmieci i każdy płaci od tego.
Za kilogram wytworzonego odpadu. No na przykład,
tak? Kiedyś tam było śmieci, gdzieś tam lądowały odpady w lesie.
No właśnie, to były, więc nie ma idealnego systemu, a ten uważam, że bardzo się sprawdza i nie ma takich problemów właśnie z tym, czy ktoś jest zameldowany, czy nie zameldowany, jak duże jest to gospodarstwo. Zużywasz wodę, masz motywację do oszczędzania tego i selekcjonujesz, tak? Bo jeśli nie selekcjonujesz, masz dużo wyższe opłaty, więc, więc ja jestem z tego systemu bytowskiego zadowolony.
To jeszcze ostatnie słowo Magdalena Majewska.
Ja tutaj przygotowujemy się do zmiany regulaminu, jeżeli chodzi o odbiór odpadów w gminie Kępice, no i patrzymy na inne gminy i na przykład w gminie w powiecie słupskim 28 zł za metr sześcienny stawki za wodę. To też nie jest mała kwota.
28
tak?
za metr?
28
czyli przy średnio w zużyciu 3 metrów sześciennych to jest, no, to jest 80 zł, to jest bardzo dużo.
Nie wiem, ile pan starosta płaci. Na pewno te ceny nie mogą być niskie, tak? Bo koszty paliwa, koszty energii, patrzymy ile wzrosły tutaj frakcje odpadów, jeżeli chodzi o na bramie w od tony w Bierkowie, także na pewno cały czas koszty tutaj utylizacji.
Chcą państwo powiedzieć, że taniej już było, tak?
No niestety.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Magdalena Majewska, burmistrz Kępic, Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski i Paweł Lisowski, starosta słupski, byli naszymi gośćmi. To była Strefa Samorządowa Radia Gdańsk. Przemek Woźniak, dziękuję za uwagę. Za 7 minut będzie godzina 10:00.
Strefa Samorządowa.